Czas na komentarze w Radiu Gdańsk. Tomasz Olszewski, dzień dobry. Wraz ze mną będę się trzymał kolejności alfabetycznej, chyba że dojdzie do protestowania tejże. Jan Chlebowicz, gość niedzielny, dzień dobry.
Dzień dobry.
Maciej Kosycarz, agencja KFP, dzień dobry.
Dzień dobry.
Elżbieta Rutkowska, krytyka polityczna, dzień dobry.
Dzień dobry.
Michał Stąporek, portal Trójmiasto.pl, dzień dobry.
Dzień dobry.
Nikt nie protestował?
Nie. Ostatni będą pierwszymi.
Szanowni Państwo, to może tak zaczynając od spraw bliższych, czyli związanych tutaj z regionem. Maciej zbulwersowany.
Znaczy nie.
Niech powie, dlaczego jest zbulwersowany, chociaż zaczął się wczoraj wahać, jak ten baca, wahom się.
Właśnie, dobrze wyczułeś, że nie jestem zbulwersowany, ale waham się i zastanawiam, bo dwa tygodnie temu w tym samym miejscu rozmawialiśmy o panu, który zamierza budować kamienicę, rozpocząć budowę kamienic na ulicy Świętego Ducha i zamierza to robić na podstawie przedwojennej dokumentacji. Czyli ma otworzyć to tak, jak wyglądała...
A nawet z użyciem elementów, które się są zachowane, to jest których ważne, można skorzystać w Gdańsku.
Są elementy, z których można skorzystać, które zostały ocalone i można zrobić taką kolejną uliczkę mariacką. Natomiast jest projekt zabudowy ulicy Świętojańskiej, którą jest miejsce, należy zabudować. I która mi się, powiem szczerze, Państwu i Wam średnio podoba. I jak wrzuciłem na tą informację wczoraj na Facebooka, też mnie cieszyło, że głosy są bardzo podzielone. Części ludzi się podoba. Nie wiem dlaczego.
Bo jest pewne nawiązanie, prawda, do kształtu kamieniczek i tak dalej.
No ale jak? To co jest zaprojektowane, to przypomina jakąś taką rekonstrukcję kamieniczek. To nawet nie jest rekonstrukcja. To jest do niczego niepodobne.
Ja bym powiedział, takiego... do czego to jest podobne, ale nie chciałbym obrazić mieszkańców kilku niewielkich miejscowości.
Tak, tak. Których... Ja też właśnie próbowałem. Jest to, gdyby sterylizowanie się, to pasowałoby ten projekt. Ja myślę, że to jest projekt tymczasowy, że jest szansa, żeby to zmienić, bo jest nowy inwestor, który zamierza ten projekt zmienić. Tym bardziej, że na tej samej ulicy Świętojańskiej, 2-3 lata temu, może 4, po niedaleko kościoła Świętego Jana, bo ten kościół Świętego Jana znajduje się tuż obok tej inwestycji, powstały dwie małe kamieniczki. Bardzo ładnie wyglądające, pasujące. Nikt nie dyskutował wokół tych kamieniczek.
Kumotławie, za kościołem Świętego Jana Kumotławie.
Za łukiem Zachariasza Zapio. I nikt nie protestował. Idealnie wkomponowały się w główne miasto. To po prostu...
Czy można?
Ja tylko zakończę takim tym samym, co napisałem na Facebooku. Że to... dwie rzeczy już powiem. Tak jak...
tak mało?
Że te kamienice pasują tak w to miejsce, jak po prostu świnie siodło, bo tak powiedziałem. A dwa, jak przeczytałem też w jakichś materiałach, chyba na Trójmiasto.pl, czytałem tutaj ukłon w kierunku Michała, o tym, że na ulicy Heweliusza powstanie hotel Ibis. Podobnym stylu, bardzo, jak te kamieniczki na głównym stylu w mieście. I też wiele osób skrytykowało mnie. Maciek, jak ty możesz popierać taką inwestycję? Bo ja uważałem, że te hotel Ibis na ulicy Heweliusza w tym kształcie, jaki proponuje inwestor, jest idealnie pasuje w to miejsce. Bardzo dobrze, bo tam wokół nic fajnego nie ma. Ale tutaj akurat uważam, że poszedłbym jednak śladem, jeszcze jest taka szansa, poszedłbym śladem inwestora z ulicy Świętego Ducha i raczej poszedł stary w kierunku odtworzenia, a nie pseudo, bo to nawet, to nie jest ładne, słuchajcie. To jest takie śledzenie się na jakieś nie wiadomo co.
To
można?
Panie Michale,
dobrze. Taka uwaga. Zapewniam ciebie, Maćku, was wszystkich i słuchaczy Radia Gdańsk, że na terenie głównego i starego miasta inwestor ma bardzo niewiele do gadania w kwestii tego, co tam może zbudować. Jeżeli który z nich odtwarza kamienicę, a inny buduje coś nowego, to nie jest tak, że on wpadł na taki pomysł, tylko tak mu narzucono. Tak mu narzucił konserwator zabytków. Zacząłeś od wspomnienia inwestycji na ulicy Świętego Ducha i powiedziałeś, że tam będzie rekonstrukcja. Otóż, tam powstanie kilka kamieniczek, z których, o ile ja wiem, może się mylę, ale tylko jedna lub dwie będą rekonstrukcją. A dlaczego? Ano dlatego, że tylko w przypadku jednej lub dwóch kamieniczek zachowane zostały materiały historyczne, czyli zdjęcia lub ryciny, które pokazują, jak to wcześniej wyglądało. W sytuacji, kiedy służby konserwatorskie nie mają dowodów na to, co istniało wcześniej tam, ale wcześniej, czyli kiedy? W XIX wieku, w XVIII wieku, w XVII wieku? Kiedy wcześniej? Ale jeżeli takich materiałów nie ma, to mówią inwestorowi tak. Buduj pan, jak pan uważasz, z tym, że niech pan zachowa stare podziały parceli, czyli jeśli kamienica była szeroka na 3 metry, bo to widzimy po fundamentach, tak? Nie musimy mieć zdjęcia, żeby to wiedzieć. Jeśli ona była na 3 metry, to bez sensu, to nie jest taka szeroka. 6 metrów. 6, jeśli ona miała 6, ma mieć 6. Jeżeli wiemy, że przypuszczalnie miała 4 kondygnacje, to buduj pan tam 4 kondygnacje. Wiemy, że przypuszczalnie był tam skośny dach taki i taki, bo tak było wszędzie, to tak ma być. Ale my panu nie narzucamy, że ma tam być pruski mur, że ma tam być cegiełka, że ma być coś innego. Jeżeli zachowają się takie materiały, co w przypadku tych dwóch kamienic na 5 bodaj, na Świętego Ducha, to może 3 na 5 albo 3 na 6. Tam, gdzie się te materiały zachowały, zaręczam ciebie, Maćku, i wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk, że konserwator zabytków, wojewódzki konserwator zabytków, który nie ma opinii specjalnego liberała, na pewno by narzucił rekonstrukcję. No to... na ulicy Świętego Jana przy kościele nie narzucił rekonstrukcji, bo najwyraźniej się te materiały nie zachowały. I tylko dlatego
ale to ja chciałem udowodnić, w ciągu tygodnia zbiorę ci dokumentację ulicy Świętojańskiej, fotograficzną.
Zanim Maciej, ja myślę, że może powinny się ukazywać wezwania, tak jak są, żeby świadkowie, ci ujawnili się jakby rodzina, nie. Prawda, bo jest testament.
Ja chciałem powiedzieć, że nie do końca przekonuje mnie to, co mówił Michał przed przerwą. Znaczy ja nie do końca widzę i wierzę w ten konserwatyzm
konserwatora.
Obserwując wizualizację tego, co ma powstać na wyspie Spichrzów, tego, co ma powstać w miejsce dzisiejszego kina Neptun, to, co zaprezentował Maciek na Facebooku, znaczy wizualizacja tych kamienic na ulicy Świętojańskiej, to wszystko w moim przekonaniu świadczy raczej o tym, że konserwator nie ma wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o kształt tego, co ma powstać. Nie widzę w tym, że tak powiem, żadnego ładu takiego urbanistycznego. Nie widzę tego i moim zdaniem władze miasta powinny o to zabiegać. To znaczy, to co Michał mówił, wydaje mi się, że niekoniecznie musi dochodzić do takiej wiernej rekonstrukcji, nie wiem, na podstawie zdjęć, na podstawie planów architektonicznych tej zabudowy. Może to być po prostu...
Na przykład Potsdamer Platz w Berlinie, gdzie nawiązano i w architekturę historyczną wpisano nowoczesną.
Mi się wydaje, że po prostu powinny być pewne wytyczne, w jaki sposób inwestorzy powinni nawiązywać do tej historycznej tkanki miasta. Tutaj od razu Michał powie, ale do której, z którego wieku? I tutaj również należałoby określić po prostu, do czego nawiązujemy, tak, żeby znowu nie było tego chaosu architektonicznego. Także wydaje mi się, że to jest do zrobienia, a niestety te kolejne wizualizacje mnie w tym nie utwierdzają, że to idzie w dobrym kierunku.
Znaczy ja też mam takie silne przekonanie, że te wizualizacje raczej do niczego nie nawiązują. Oprócz tego, że one są takie... Znaczy z mojego punktu widzenia nie ma w nich takiej fantazji architektonicznej. Jest to taki budynek deweloperski, bym powiedziała. I jeżeli już nie mamy do czego nawiązywać, nie zachowały się zdjęcia, chociaż Maciej mówi, że się na pewno zachowały.
100% znajdziemy.
Rozumiem, że rzucisz je, tu ludzie, żeby mogli zobaczyć.
Chociażby są zdjęcia tych rejonów w albumie, który się ukazał Gdańsk z lotu ptaka lat 1930.
Tak, natomiast ja bym się marzył też takie budynki w Gdańsku, które... pokażą tą przestrzeń architektoniczną, pokażą tą wizję, będą budynkami, gdzie będą przyjeżdżać architekci i mówić, tak, to jest ciekawy budynek pod kątem ekologicznym, pod kątem wizualnym, został stworzony przyjaźnie dla mieszkańców, jest tam przestrzeń
otwarta,
zamknięta.
Już się boję, że powstanie gdański krzywy domek.
Znaczy, no, krzywy domek chyba nie jest tą przestrzenią.
Ale techniczni przypadają za tym projektem.
No. Zgadza się. To...
Stali mieszkańcy też nie.
No, ale przepraszam ci, słowo hotel Fahrenheita na ulicy Podwale Grodzkim. Uważam, że tam akurat pasuje. On jest robiony przez tego samego architekta, co krzywy domek.
Właśnie chciałem powiedzieć. No. To samo małżeństwo architektów.
Tak. I akurat w tym
miejscu miał więcej
litości
w tym miejscu po prostu.
I uważam, że wyróżnia się pozytywnie.
No, hotel Fahrenheit budzi też spore emocje wśród jakby takich ludzi, którzy się wypowiadają na temat przestrzeni miejskiej. Jeśli, nie wiem, czy mogę teraz na
tak,
chwilę, czy nie?
Pozwalam.
Do tego, co Janek mówił. Bo tak, Janku, jednym ciągiem wymieniłeś, że konserwator i miasto powinni zapewnić coś tam. Zapewniam cię i państwa wszystkich, że konserwator i miasto to są dwa obozy, które się bardzo sumiennie zwalczają, by nie powiedzieć mocniej. To są różne ośrodki decyzyjne. Miasto bardzo by chciało mieć wpływ na konserwatora. Obecnie ten konserwator, który jest nieco bardziej taki ugodowy w stosunku do oczekiwań miasta. Poprzedni, usunięty, przypominamy, niezgodnie z prawem, potem przywrócony do pracy, był dużo bardziej taki konserwatywny w swoich oczekiwaniach. I tak, mówi się o urbanistyce i o takich wyjątkowych obiektach, które powinny przyciągać do Gdańska. Jestem spragniony takich obiektów, chciałbym, żeby one powstały, natomiast nie sądzę, żeby miejscem na ich budowę była,
było główne miasto i stare miasto. Miasto. Ja się zgadzam tutaj z Michałem,
ponieważ tam nie ma dużo miejsca. Znaczy, tam są miejsca na plomby. Jakby odbudowując te puste działki, zabudowując je, powinniśmy w dużej mierze uszanować to, co już tam jest. To z tym się na pewno zgodzę.
No właśnie, czyli nawiązywanie do tej tkanki historycznej, ale niekoniecznie na podstawie zdjęć czy dokumentów.
Ja się będę bronił, że nawiązywanie jest. Zapewniam was wszystkich, że są wytyczne od konserwatora do inwestorów, jak budować. I to właśnie to, o czym ja mówiłem. To są szerokość fasad, to są podziały fasad, to jest wysokość zabudowy, to jest kształt dachów. Rzeczywiście, konserwator nie powie, proszę bardzo mi tutaj takie ładne frezunki walnąć, albo takie stiukowe ozdóbki, a jeszcze nie będzie w owalnym, w jakimś takim owalu twarz architekta, który to zaprojektował. To nie są wytyczne na tym poziomie.
Ale możesz sugerować?
Konserwator może bardzo dużo. Ja się przyglądałem pracy tego urzędu mniej więcej 10-8 lat temu i tam dochodziło do sytuacji, które ja oceniam jako patologiczne, że urzędnik konserwatora mówił architektowi, który przychodził z projektem, panie, okno wyżej, okno szerzej, większy rozstaw. Że urzędnik brał się za projektowanie zamiast za architekta, który przynosił projekt. I to oceniam negatywnie.
A ja bym chciał jeszcze nawiązać, bo mówiliśmy o okresie przedwojennym, żeby dobrą taką tendencją jest odtwarzanie tej zabudowy starej, ale chciałbym zwrócić uwagę nawiązać tego, co się dzieje teraz i do roku między 45 a 48. Co by się stało z Gdańskiem, jakby zwyciężyła wówczas odbudowa głównego miasta Gdańska jako miasta socjalistycznego? To miało być taki MDM warszawski.
Ale tak się trochę stało.
No, ale nie do końca, nie. Michał.
Wiem, o czym mówicie.
Chcecie
powiedzieć
o tym,
że dobrze, że powstały kamieniczki na Długim Targu, a nie taki jak MDM w Warszawie.
Albo Kaliningrad.
Przepraszam, ale to jest... nie masz racji tak argumentując, bo na głównym mieście Gdańsku całe szczęście nie otworzono kamieniczek, czyli domów, które są strasznie długie, które mają okno z dwóch stron, które mają ciemne przejścia. Otworzono fasady kamieniczek i nic poza tym. To są fasady kamieniczek plus nowoczesne budynki.
Ale otworzono coś o charakterze...
Ale każdy architekt ci powie, Maćku, że to nie jest kamienica gdańska. Kamienica gdańska to jest dom Hagena, gdzie idziesz i końca nie widać. Wchodzisz od Długiego Targu, a wychodzisz od ogrodu. To jest dom, w którym
dobrze,
nie można mieszkać.
Mówimy o
długie, chyba, że ma służbę.
Przejdźmy na ulicę Mariacką.
To samo tam jest. Dobrze, tam są normalne kamienice mieszkalne.
Chciałem coś powiedzieć.
O fasadzie starej.
Tak, ale ludzie, którzy przyjeżdżają, turyści, ludzie z zewnątrz, nawet mieszkańcy Gdańska, młodsi, są przekonani, że to są stare budynki, które mają 200-300 lat.
To prawda.
I to jest, uważam, sukces tych, co odbudowali Gdańsk w roku 48 roku. W 48, bo odbudowa Długi zaczęła się, o ile dobrze pamiętam, późno. Dopiero jesienią 48 roku. Dopiero zatwierdzono projekty. Też nie wiem, czy państwo pamiętacie i wy, że była też trzecia koncepcja. Koncepcja mówiąca o tym, że Gdańsk miał być muzeum II wojny światowej. Miał być zostać zachowana te zgliszcza i kikuty kamieni.
W dużej mierze miały to się na Wyspie wycieczki. Spiszów udawało tak. Niemalże do dziś.
Na Wyspie Spiszów, tak, rzeczywiście. I właśnie jeszcze się udaje. Także... uważam, że to, co zrobiono po zakończeniu II wojny światowej, mimo, Michał, że rzeczywiście nie otworzono, otworzono fasady, to i tak dobrze tak się stało.
Jeżeli
by zbudowano z miasto socjalistyczne, MDM, Kaliningrad, albo rynek, Stare Miasto w Iławie, nie wiem, czy byliście w Iławie, jakieś byłem w Iławie i znajomi mnie zaprosili, no idziemy na Stare Miasto.
Ładnie się wjeżdża.
Ja idę i mówię, no gdzie te Stare Miasto? No tutaj, a tam takie bloki dwupiętrowe z płaskimi...
Przykładu daleko nie trzeba szukać, bo sąsiadujący z Głównym Miastem Stare Miasto, już widać tą ingerencję socrealizmu, gdzie zabytkowe budynki, czy tam odrestaurowane budynki
chociażby
są przeplatane
architekturą
socjalistyczną, więc nie trzeba daleko szukać.
Cała ulica Heweliusza, to co mówiliśmy, Rybaki, Olejarna, to jest wszystko budowane właśnie w socjalistyczny. Tak mógł wyglądać główne miasto. I dobrze się stało, że otworzono fasady kamieniczek, wykorzystując, tak jak teraz inwestorzy, to co mówiliśmy 2 tygodnie temu, inwestorzy budujący budynki na głównym mieście mogą wykorzystywać stare elementy. Te stare elementy są zgromadzone. Nie wiem, gdzie byśmy o tym mówili. Są gdzieś u konserwatora zabytku. Są fragmenty schodów, barierki, to wszystko można wykorzystać w odbudowie.
Dobrze, tylko jeszcze jedna uwaga. Za 50 lat, jak powstaną te kamienice, o których dzisiaj mówimy i krytykujemy, to dla naszych ludzi, którzy przyjdą po nas za 50 lat, to co oni zobaczą na przykład na Świętojańskiej, będzie tak samo nawiązywało do tego, co jest przed wojną, jak dla nas Długi Targ do tego, co jest przed wojną. Bo Długi Targ też nie przypomina tego, co było przed wojną tak naprawdę. Są niektóre budynki, które przypominają. No wiesz, oczywiście Dwór Artusa, oczywiście Ratusz Głównego Miasta, ale cała reszta to jest taka atrapa tak naprawdę.
No jest atrapa, ale...
I nam się to podoba, bo my mamy sentyment do tego, co było przed wojną. A jeśli ludzie za 50 lat też będą tak samo...
No tak, ale przecież, Dwójca Długa i Długi Targ nie miało nawiązywać do tego, co było przed wojną. To znaczy, bo
no,
to
nawiązuje, no jest
ukryte. Nie, fasady miały nawiązywać.
No jak, ale przecież to
numeracja są... Numeracja taka sama.
Słodkie,
no dobrze, ale przecież to są fasady, no nie wiem, renesansowe, albo barokowe, albo niekiedy gotyckie, no...
No tak, czyli ten renesans też był przed wojną, no na tej zasadzie, no, oczywiście, masz
rację. No nie trzeba od razu odtwarzać Grodziska w Biskupinie.
Znaczy ja w ogóle, miałbym taki apel do słuchaczy, którzy dać SMS-y, ja bym chętnie
chociaż w latrynach posłuchał. Można ciekawe rzeczy znaleźć, jak ostatnio przy szkole fechtunku.
Ale wyłącznie.
Takiego gilda, przecież kto by przypuszczał, że to takie,
to jest miejsce,
taka
gdzie,
rozpusta kwitła.
Gdzie się gromadzi materiał z bardzo wielu lat. Ja mam w rodzinie archeologów, więc nasłuchałem się.
SMS-y od słuchaczy i poczytał SMS-y,
które są... I właśnie wygląda na to, że słuchaczy mniej to interesuje, więc po do zmieniamy temat. Też będzie o Gdańsku, ale też będzie i o poprawności politycznej, i o ostrych słowach, i będzie można używać także ostrych słów na antenie Radia Gdańsk.
Słuchacze, którzy by przysłali SMS-y, którym się podoba ta zabudowa.
O, niech tak, jeśli tacy są. 603-06-0606. Stoi obwodnica przy Matarni, a my jedziemy dalej. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Maciej Kosycarz, Jan Chlebowicz, Elżbieta Rutkowska, Michał Stąporek, a pani Agata pisze: panowie, a co powiecie o nowym sopockim dworcu? Koszmar, który będzie straszył przez lata nas, Sopocian, przyjezdnych, to tutaj Elżbieta jest zwolniona, bo tutaj jest tylko do panów. Ale ja myślę, że tak, o nowym sopockim dworcu myślę nieraz jeszcze będziemy mówili, tylko dajmy szansę, niech to się objawi, no bo już wiadomo, że niedługo zostanie zakończone, dłużej to trwa wszystko niż miało, ale... Czy będzie straszył, czy może się w jakiś sposób...
Tylko może dopowiemy, wyróżnił. Że pani słuchaczka, tak? Bo to pani
Agata.
Idealnie wpisała się w nasze rozmowy w czasie przerwy kuluarowe, bo właśnie o sopockim dworcu rozmawialiśmy, między innymi.
Ja rozumiem, że są miłośnicy dawnego sopockiego dworca. Przyznaję, do nich nie należę, bo zbyt dobrze go znałem przez lata.
Ja też uważam, że to, co powstaje, jest... Nie, dajmy szansę. Niech się dworzec hucznie otworzy w Sopocie, zobaczymy, jak będzie funkcjonował, czy się przyjmie, czy nie. No zobaczymy.
Galeria.
Na pewno będzie to coś lepszego niż było wcześniej, to co Potomek powiedział.
Chyba taki styl, bo Galeria Kołowrzeszcza też może być czymś, co nas bardzo zaskoczy.
No, Galeria Wrzeszcza, nazwa Metropolia, w ogóle to jest porażka nazywać tak galerię. Była piękna nazwa nawiązująca do Gdańska. Galeria Heweliusza czy Hewelianum, coś takiego.
Tak, Heweliusza.
Heweliusza. A teraz Galeria Metropolia, to, słuchajcie, to jest porażka. No, brak mi słów, nie zmienimy tego, niestety.
Są miasta, z których stary browar nazywa się Stary Browar.
Browar Gdański. Mi też się nie podoba, ale trochę rozumiem dewelopera, bo tak jak wszyscy pamiętamy, że w Gdyni istniał Centrum Wzgórze, które przemianowano na Centrum Riviera, choć dalibóg nie ma żadnej Riviery. Tak jak i Metropolia też taka jest troszkę, no...
Ale Riviera to się kojarzy, Gdynia.
Nie, Maćku, nie, to się nie kojarzy. I powód jest jedyny. Powód jest taki, żeby ta nazwa była znana i zrozumiana w całej Polsce.
To prowincja, na przykład.
A najlepiej
prowincja.
Nawet poza Polską, czyli w Kaliningradzie. Żeby Rosjanin wiedział, że jedzie do Riviery, a co to jest dla niego Wzgórze? Nic. Co to dla niego Heweliusz? Nikt.
Wzgórze,
Metropolia i Riviera.
Ciężko wymówić.
Chyba, żeby wiedział, znał jeszcze numer tego Wzgórza, czy tam można postawić obserwatora.
Ileś tam.
Snajpera.
A to masz takie militarne skojarzenia.
Ja myślę, że to nie, ale...
Czyli te nazwy zmieniono, żeby utrudnić.
Żeby utrudnić. Militarnych skojarzeń. Mam wątpliwości. Tutaj ustaliśmy poza anteną, że mam pewne wątpliwości z lansowaniem pewnej postaci, która lansuje się w sposób, używając jego języka, chamski, kretyński. Jaki jeszcze można by powiedzieć?
No już nie wiem, butny, arogancki.
Kobiety coś piszą,
dziwny,
tak? W sprawie
dziwny.
Pana wicemarszałka.
Tak, aczkolwiek no fakt faktem trochę nie wiem, co z tym zrobić, bo...
Może powiedzmy słuchaczom, o co chodzi, bo trochę są...
Właśnie,
tak, nie wiedzą, o czym rozmawiamy.
Ja też nie wiem, chyba.
Plakat zawisł, tak? Między innymi baner został wywieszony przez pana wicemarszałka.
Pana Bąkowskiego.
Tak.
Bardzo aktywną postać Prawa i Sprawiedliwości w Kościerzynie. znanego na pewno kierowcom, o, kierowcom 100% są, znają tą postać, bo jeździ takim charakterystycznym samochodem, takim dostawczakiem, gdzie nie ma żadnego towaru, nie wozi, tylko takie wielkie banery. I są różne hasła, typu, że koniec Polski, że już blisko. No ja już nie będę cytował, bo niektóre są...
Polityczne hasła.
Polityczne, tak, polityczne, ale tutaj...
Polityczno-obyczajowe, powiedziałbym.
Tak, obyczajowe zawisły nie tak dawno w budynku Rady Miasta, wywieźli z galerii Rady Miasta, tak, podczas sesji wielki baner, w którym obrażał w sposób bardzo wulgarny mniejszości seksualne.
Znaczy ja przyznaję, że ja trochę nie wiem, co z takimi rzeczami robić. Bardzo bym chciała, żeby na przykład Rada Miasta i służby, które tam są, reagowały natychmiast i wyciągały konsekwencje w stosunku do osób, które wywieszają takie hasła. To jest taka moja jedna wizja. Z drugiej strony, jak widziałam to, co tam się działo, myślałam, że to jest niemożliwe, że to się dzieje, a tym bardziej niemożliwe wydało mi się to, że to jest wicemarszałek.
Czyli najwyższa osoba z Prawa i Sprawiedliwości w regionie de facto.
Tak. I to albo pokazuje o bardzo złym smaku tej partii, albo o tym, że właśnie...
Dobrym rozeznaniu elektoratu może.
Nie no, poczekajcie, ale to może... Znaczy, jak, porządkujmy. Nie podoba mi się to, jak się ten pan zachowuje, ale może mówmy o nim, a nie o jego partii, bo przesady, to nie jest...
Ale
tak,
jego partia się nie wypowiada na jego temat, więc wicemarszałek reprezentujący partię robi to tego na własną rękę.
No, ale partia nie firmuje wszystkiego, co on robi, jak się zachowuje. No ja nie wiem, może jakiś nie jestem bardzo niezwykle uważnym obserwatorem życia politycznego na Pomorzu, ale nie pamiętam, żeby politycy Prawa i Sprawiedliwości zachowali się w ten sposób, więc wolałbym mówić jednak o tej jednej konkretnej, dziwnej postaci.
Tak. Znaczy, no PiS ma więcej takich barwnych postaci w regionie. Natomiast tak czy inaczej, no jest to szef. Jest to najwyższa postać. I to mnie bardziej zastanawia.
Nie jest to szeregowy członek, bo tak bym powiedział. O.
Ale bym jednak przestrzegał przed takim mówieniem. PiS ma wiele takich bardziej kontrowersyjnych postaci, bez podawania żadnych przykładów, bo łatwo rzucić takie hasło. Pewnie trudniej byłoby.
Kołakowska?
Ale to nie jest dobry przykład i mam na to argumenty.
W sferze obyczajowej
nie ma podobne. No na pewno nie jest to dobry przykład.
Moim zdaniem nie jest i mówię tak, mam argumenty. Jednak wróćmy do tematu. Uważam, że tutaj zgadzając się z Michałem, należy patrząc na tę konkretną osobę. I ja przyznam szczerze, nie rozumiem takiego działania. Jaki ona ma cel? Bo tak, tych, którzy są nieprzekonani takimi hasłami, nie przekona, na pewno. A
nie przekonani do czego, którzy są? Żebyśmy...
Znaczy, żeby ze strony.
Do wizji.
Nie przekona. Ja jestem, szczerze powiedziawszy, bardzo daleki od tego typu jakiejś, nie wiem, agitacji politycznej czy ideowej, bo tak jak mówię, no tych nieprzekonanych, moim zdaniem taka forma protestu, no jednak dość no, nie, prymitywna, no po prostu nie przekona, a z kolei tych przekonanych, no tu nie trzeba, że tak powiem, przekonywać taką formą, moim zdaniem. No i teraz pojawia się pytanie, po co to wszystko? Moim zdaniem działalność tego pana raczej szkodzi wizerunkowi partii, niż w jaki sposób jej pomaga. No, takie jest moje zdanie.
No, widać, nie szkodzi, skoro partia się nie odżegnuje od jego działalności.
No tak, tylko że ja bym też był daleki od tego, żeby na podstawie, bo rozumiem, że w jakiś sposób nawiązujemy do tego artykułu, który ukazał się, zdaje się...
Krzysztofa Katki, Krzysztof
Poniedziałek. Znaczy, ja przestrzegałbym przed ocenianiem osoby konkretnej przez pryzmat artykułu opublikowanego w jednym z pism, a szczególnie przez Gazetę Wyborczą, która ma taką tendencję do opisywania życiorysów czy działalności pewnych osób bardzo wybiórczo i bardzo jednostronnie, więc tutaj jakby przestrzegałbym. Ja tej osoby do końca nie
są
znam.
Są inne pisma,
ja,
które też mają taką tendencję, w odniesieniu na przykład do prominentnych działaczy
oczywiście,
innych partii.
Oczywiście, że tak. Natomiast no, tylko chciałem tutaj zwrócić uwagę, że no, nie oceniajmy na podstawie jednego artykułu. Jeśli chodzi o tego pana, ja nie miałem okazji z nim ani rozmawiać, ani jakoś bliżej zapoznać się z jego działalnością. Wiem tylko, że prowadzi działalność również charytatywną. Nic więcej na ten temat nie wiem. Natomiast artykuły Gazety Wyborczej na temat pani radnej Kołakowskiej no były bardzo tendencyjne, bardzo jednostronne, bardzo wybiórcze, dlatego przestrzegałbym przed takim jednostronnym oceniem.
Nie ma przedstawiciela gazety, o której mówimy, to zakończmy ten wątek.
Ale jeżeli mówimy o...
Ale mówmy właśnie o postaci, która wywołała...
Jeżeli mówimy, dobra, nie utożsamiajmy z partią, ale ta postać, obojętnie jaką by to oparł. Jeżeli na przykład pan Bąkowski reprezentowałby Platformę Obywatelską, on szkodziłby Platformie Obywatelskiej. On w tym momencie, skoro partia desygnuje go, bo to partia desygnuje go na stanowisko wiceprzewodniczącego, bo nie jest wicemarszałkiem, wiceprzewodniczącego sejmiku samorządowego. Mhm. Czyli jak gdyby on jest twarzą tej partii.
W sejmiku tak.
W sejmiku tak. Jest. Ale też.
No dobrze, czekajcie, ale czemu my się skupiamy
napiszą,
na
tym? Nikt nie napisze, czy to będzie Wyborcza, czy to będzie portal Radia Gdańsk, czy to będzie Dziennik Bałtycki. Nikt nie napisze o tym panu, szeregowy członek PiSu. Tylko każdy, bo będzie to nierzetelność dziennikarska, jeżeli tak nie zrobi, napisze wiceprzewodniczący sejmiku samorządowego województwa pomorskiego. Ja bym chciał zwrócić uwagę na słowa pana Kleinschmidta, przewodniczącego, że bardzo fajnie to zabrzmiało, że oni nigdzie pana Bąkowskiego nie wysyłają, żeby reprezentował sejmik. Podejrzewam, że może wstydzą się rzeczywiście, może obawiają się jego jakichś takich nagannych, bo to jest naganne zachowanie. To nie jest zachowanie, z którym możemy przejść do porządku dziennego. Może tego, zresztą jak rozmawiałem prywatnie, bo pan Bąkowski wcześniej był członkiem, radnym sejmiku, wcześniej były też kłopoty. I był taki moment, że on nie był członkiem chyba sejmiku, że odetchnięto z ulgą, bo pewne problemy się skończyły, wróciły problemy. Mhm. No bo co z takim człowiekiem zrobić? Mówisz, Michale, żeby nie utożsamiać go z partią. No ale jak nie można, skoro partia go desygnuje na stanowisko? On szkodzi tej partii. Szkodzi partii.
Ale to jest tylko jeden aspekt. My rozmawiamy wyłącznie w tym kontekście, że zachowujący się nieodpowiedzialnie, po chamsku i nie po ludzku członek partii szkodzi tej partii. Ale może zastanówmy się, komu przede wszystkim szkodzi jego zachowanie, bo to nie jest największy problem. To nie jest
największy
problem, że on szkodzi swoim kolegom partyjnym, tylko że on obraża innych ludzi.
To wszystkim nam szkodzi, bo on mówi umownie, pisze to, co myśli na temat innych osób, a ja przez pryzmat politycznej poprawności nie mogę powiedzieć tego, co myślę o takim zachowaniu. Bo gdybym miał użyć właściwych słów, to by były to słowa adekwatne do tego, jakimi on się posługuje po prostu. Czyli byłoby to jego zwycięstwo de facto.
Ale to jest najważniejsze, bo jakby jego działalność polityczna to jest sprawą wtórną. Bo jakby najważniejsze jest to, że jest postawa... I to nie jest postawa tylko w głowie pana Bąkowskiego, tak? Jakby nie ma co oszukiwać się, że wielu naszych obywateli myśli w ten sposób.
Ale czy to właśnie nie jest ten sposób, że pacyfikując takie... słowa.
Ale nikt nie pacyfikuje, niestety.
De facto doprowadzamy do tego, że mamy właśnie tę pułapkę politycznej poprawności, że mamy to podwójne myślenie, że mówimy o tym, że ludzie zmieniają, dostosowują swoje wypowiedzi do tego, czego się od nich wymaga, natomiast myślenie nie ulega zmianie. On
ale
dalej będzie
wymaganie szacunku
to, co
dla innych to nie jest polityczna poprawność, to jest zupełnie coś innego. Polityczna poprawność to jest coś, to jest krok dalej, zdecydowanie krok dalej.
Znaczy no tak, to bo są pewne w zasadzie wystarczy przeczytać konstytucję, żeby wiedzieć, że pewnych ludzi, znaczy różnych ludzi nie można obrażać tylko dlatego, że albo nie chodzą do kościoła, albo że mają odmienną orientację seksualną, prawda? W konstytucji mają takie same prawa, jak pozostali.
Mnie przy zachowaniu jeszcze tym wszystkim tak naprawdę boli to, że jest to osoba, która jest twarzą województwa pomorskiego w jakimś stopniu. I urzędnik nie powinien
reprezentant
w ten sposób...
Bardziej, to nie jest urzędnik.
Tak, raczej reprezentant województwa pomorskiego nie powinien w ten sposób się zachowywać. I to jest jedyna rzecz. Ja ten baner widziałam na przeróżnych demonstracjach, w których brałam udział.
Ten sam?
Tak, ten sam. Między innymi na Manifie chyba z 2 lata temu. Natomiast ten baner powieszony podczas sesji Rady Miasta budzi moje ogromne niepokoje, że nic się z tym nie dzieje. A dwa, że kto to wywiesza?
No, a ty mówisz a propos, że tutaj... Michał cię sprostował, on nie jest urzędnikiem, jest przedstawicielem. Tak. I tu jest zaskakujące to, że człowiek o dla nas dosyć kontrowersyjnej postawie został wybrany przez mieszkańców Kościerzyny. On reprezentuje Kościerzyn i powiat kościerski w sejmiku samorządowym. Czyli ta jego działalność, bo on tej działalności swojej nie zmienia. Tutaj Janek wspomniał o działalności charytatywnej, być może też to jest jakaś rzecz, o której nie wiemy, ale jego działalność spowodowała to, że mieszkańcy Kościerzyny i powiatu kościerskiego wybrali tego człowieka, żeby ich reprezentował w sejmiku. Potem, a jak reprezentuje, no...
Ale mówił tak, im, ale... jak mnie wybierzecie, to ja będę wywieszał takie banery wszędzie.
No być może te banery, Ela wspomniała, że wywieszał od 2 lat. Czyli dało się, ja nie wiem, co on wywieszał w Kościerzynie, jakiej treści. Ten samochód jest bardzo charakterystyczny jego.
Właśnie tylko... No.
Tak jak wcześniej mówiłem, no oczywiście tutaj możemy analizować ten wycinek działalności i dobrze, że to robimy. Ja też, tak jak wcześniej wspomniałem, nie jestem zwolennikiem takiej formy, jestem zwolennikiem dyskusji, merytorycznych rozmów i przekonywania się na argumenty, nawet jak się nie zgadzam z wami, no to w taki sposób wolę no, do swoich poglądów przekonywać was, niż
o, fakt, Janek nie wywiesił jeszcze dzisiaj banerów żadnego.
Tak, jeszcze ja nie mam zamiaru. Natomiast przestrzegałbym właśnie przed takim od razu oceniałem człowieka tylko przez pryzmat jednej działalności, nawet negatywnej w waszym czy naszym rozumieniu, bo nie wiemy po prostu, a jak przeczytałem, być może sprostujecie mnie, artykuł właśnie w Gazecie Wyborczej, no on przedstawiał tylko ten wycinek działalności.
Tak, bo to znaczy, jakby ponieważ nie ma tej Krzysztofa Kacki, nie może się bronić, to może ja jakby...
Ale to może w jego imieniu? Tak mówiłem,
to był artykuł o tym przypadku, to nie była sylwetka tego człowieka, to nie był wielki reportaż, biografia. To po prostu chodziło o to działanie.
To teraz konkretne przypadki. Od dzisiaj mamy reformę naszego prawa. Przed sądem będzie stawał prokurator i obrońca i będą dowodzili swoich racji, a sąd zamiast, tak jak to do tej pory było, co się bardzo prokuraturom, jak widać, podobało i bez czego sobie nie wyobrażają życia, sąd zamiast zajmować się pomaganiem prokuratorowi w oskarżeniu człowieka, będzie rozsądzał, kto ma rację, kto ma lepsze dowody. Niektórzy twierdzą, że będzie tak jak w Stanach, a mi się wydaje, że jest bardzo istotna różnica, o której się nie mówi, że nie będzie tak jak w Stanach. Nie ma ławy przysięgłych, która jest w Stanach. U nas to profesjonalny skład sędziowski będzie podejmował werdykt na podstawie tego, co pan obrońca i pan prokurator przedstawią.
No tak, ale wiesz, ja nie wiem, Tomku, czy to jest taka bardzo, bardzo istotna różnica, bo w Stanach jest tak, że to ława przysięgłych mówi, czy jest winny, czy niewinny, a sąd do tego dopasowuje karę. Ale u nas jest, tak jak słusznie zauważyłeś, sędzia zawodowy, ale też są ławnicy, jest instytucja ławników, czyli sędziowie de facto tacy ludowi, no, przeżytek co prawda, ale wciąż kultywowany i też jest taki element ludowy w tym wzmocnianiu, ale to chyba nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że zmienią się zasady prowadzenia procesu, że prokurator będzie musiał być bardziej aktywny. Pewnie niektórzy prokuratorzy na tym skorzystają, bo ci zdolniejsi staną się gwiazdami, a ci mniej zdolni...
Już mieliśmy jedną zdolną gwiazdę, a potem się okazało, że to rozgwiazda.
To ja rozgwiazda, rozniegwiazda. Tak, od polityki odejdę. Zmiany mają być też w kwestii orzekania. To znaczy dużo mniej wyroków ma być zawieszanych. Wczoraj wyczytałem bodaj w Rzeczpospolitej, że w Polsce 80% wyroków jest zawieszanych. W 80 przypadkach, o ile pamiętam, w całej Polsce było 80 osób skazanych, które miały po 20 wyroków zawieszonych. Sądy nawzajem nie wiedziały...
Mieliśmy pijaków, którzy zabili ludzi na ulicy, prawda, jadąc samochodem bez uprawnień, którzy korzystali z tego, że nie odwieszono im wyroku, chociaż należało to zrobić.
Sądy nie wiedziały o tym, że skazany miał jakiś wyrok zawieszony. Teraz ma powstać jakaś taka baza, która to ułatwi pracę sędziom. Ma być podniesiona kara więzienia... Te górne widełki, chyba było 15 lat i dożywocie, teraz będzie chyba 20 lat i dożywocie, albo zamiast 20 będzie 25, nie pamiętam jakoś tak.
Ale jest też pierwsza istotna rzecz, bo przecież o co w tym wszystkim chodzi w tych zmianach? Przecież nie o to, żeby dokuczyć prokuratorom, bo prokurator jest serem, składając coroczne swoje sprawozdanie,
procedurę,
pisał, że prokurator jest przygotowana, potem się okazało nagle teraz, że prokuratura nie jest przygotowana, więc no to wprowadzał w błąd tych, od których zależy jego los, więc to nieładnie.
Zmiany mogą być najlepsze, bo prokurator już nie będzie musiał, czy na przykład sąd nie będzie wymagał przesłuchania wszystkich świadków. Można sobie wybrać trzech najważniejszych, a wypowiedzi 200 pozostałych mniej istotnych sobie podarować. Będzie możliwe dogadywanie się adwokata z prokuratorem. To też znamy z amerykańskich filmów.
No, będzie możliwe przede wszystkim to, że prokurator, widząc, że na przykład ma marne dowody, no ale przekonanie głębokie, że mamy do czynienia z przestępcą, może wiedząc o tym, że te dowody w sądzie mogą paść i zgodzić się na to, że oskarżony sam prosi o, prawda?
Teraz też tak jest, ale to ma być rozwiązanie promowane.
Ale chodzi,
ma być
ale chodzi o to, że nie trzeba zawracać głowy sądowi, tylko dobrowolne poddanie się karze.
To już istnieje.
Ale tak, no właśnie mówię, to już istnieje.
W ten sposób, że czytałem jakąś analizę prawniczą, że być może nawet 80% postępowań będzie mogło się zakończyć przed faktycznym wejściem na salę sądową. No to bardzo jakby rozładuje kolejki i uprości pracę. Przecież...
No i także procedura apelacyjna, które to jest bardzo ważne, dlatego że tutaj ona będzie o tyle miała sens, jeśli pojawią się nowe dowody, a nie jeżeli mamy dokładnie to samo, co mamy w aktach, tylko nie zgadzamy się z wyrokiem, idziemy do kolejnego sądu, kolejny sąd po 2 latach mówi nie i zwraca do poprzedniej instancji, sprawa wraca i się tak toczy latami. No to, że sprawy Amber Gold za mojego życia finału nie będzie, o tym jestem absolutnie przekonany, chociaż nie zamierzam żyć krótko, jeśli się okoliczności sprzyjające nadarzą, ale przecież przede wszystkim chodzi o to, żeby skrócić ten czas postępowania, bo u nas to jest chore, to jest kompletnie chore i widać, jest to niektórym osobom bardzo na rękę.
Ktoś zauważył, że największego oszusta finansowego w historii świata,
Madoffa,
skazano właśnie
4 dni
w takim czasie.
Pan P i pani P prawdopodobnie przez lata będziemy świadkami jakiegoś zabawnego procesu.
No, zabawnego.
No w momencie, kiedy przyjeżdża ciężarówka akt, no to nie można liczyć na szybki
i
proces.
Teraz
zwróciliście uwagę,
zwróciliście
uwagę, jak się nazywała firma, która przeprowadziła te akta z Łodzi do Gdańska?
Nie.
Złotnicki.
Albo może Bursztynowy.
To teraz sąd będzie musiał znaleźć złoty środek w oferze Amber Gold.
Ciągnęli się 5 lat.
Ja się zawsze zastanawiam, bo tak jak się przysłuchiwałam temu, co mówiliście o zmianach, jeżeli chodzi o zawieszanie kar, że teraz będziemy iść do sądu, raczej do, jeżeli coś się stanie, to szybciej więzienie niż zawieszenie kary. Ja za każdym razem patrzę na te wszystkie zmiany przez pryzmat siebie. Przez taki pryzmat, czy dla mnie, jako osoby, która może trafić przed sąd, czy to są zmiany, które w pewien sposób nie przerażają, które nie spowodują tego, że jeżeli ma być tylko 3 świadków, a ja może 4 poda zupełnie inne fakty, to czy ja na tym nie stracę? Czy to nie będzie tak, że nagle będę w tym więzieniu, nie będzie nowych faktów, ja nie będę mogła prosić
bronić
o
się. Czy myślisz, że jakby prawo do obrony będzie ograniczone?
Znaczy nie dla wszystkich, dla bogatych nie, dlatego że teraz ciężar wynajęcia biegłego spoczywać będzie na prokuraturze i na obrońcy. W związku z tym wiadomo, że przestępca, zdrowy przestępca, który jest...
Każda ze stron może powołać biegłego.
No tak, ale chodzi mi o to, że
państwo robi to, już jest państwa,
że złodziej
bandy
tak co kradnie i nie pyta. Jest naprawdę stać go na wynajęcie najlepszego mecenasa i najlepszego biegłego. No, jest w stanie przebić ofertę pana prokuratora, który ma jakieś ograniczenia.
Zapewniam cię, Tomku, że przed sądem jako skażeni nie stają wyłącznie białe kołnierzyki, które mają pieniądze na wszystko.
Bardzo rzadko stają i to mnie bardziej martwi w tym kraju. Jeszcze jakieś negatywne aspekty tego? Bo mnie wczoraj mnie zastanowiło, tak przy okazji przyszło mi do głowy, zobaczcie państwo, jakie to jest zabawne swoją drogą, że nie można czerpać korzyści z przestępstwa, prawda? Przecież nawet nasze biedne państwo nie może sobie poratować budżetu, może mnie okraść z mojej emerytury i wszystkich was, ale nie może na przykład nałożyć podatku na agencje towarzyskie, no bo tam dochodzi, prawda, do przestępstwa, czyli czerpania korzyści z cudzego nierządu, bo sam nierząd przestępstwem nie jest. A na przykład adwokat kogoś, kto... jest ewidentnym bandytą, który bardzo dobrze zarabia, ale w życiu nie przepracował jednego dnia uczciwie. Czyli wszystkie, cały majątek pochodzi z przestępstwa. Opłaca tego adwokata pieniędzmi pochodzącymi z przestępstwa. Ciekawe, prawda?
No, ale takich pieniędzy w gospodarce jest mnóstwo. No, jeżeli szara strefa też jest przestępstwem. Może nie tak, nie budzącym aż tak wielkiego sprzeciwu jak kradzież czy morderstwo, no, ale jest to działanie poza prawem. I tych pieniędzy w gospodarce według różnych szacunków jest tam od, nie wiem, 15-20%.
U nas szara strefa, jak słyszę o tym, że ściągalność VAT-u wynosi 96%, to
jest
przecież my jesteśmy...
Jest bardzo duża szara strefa.
To jest szara strefa. W Grecji 12% ściągalność VAT-u.
Tomku, szara strefa nie VAT-u nie płaci. No,
ja wiem, mogę powołać się na przypadek wczorajszy, na przykład właśnie wizyta pani, pewnej pani u pani doktor. Oczywiście specjalność endokrynolog, bo wiadomo, że dostać się normalnie, czyli przez fundusz to jakieś 3 lata, więc trzeba pójść prywatnie i zapłacić, więc przychodzi osoba i się okazuje, że pani doktor dysponuje inną kartą, nie tej osoby. I robi awanturę. Najpierw czyta tę kartę, nie tej osoby, a potem mówi, że dlaczego to pani nie jest tą panią, przyjęłam tu inną kartę, co mi pani zwraca. No to co pani jest, bierze te wyniki i mówi, aha, dobra, no to pewnie będzie, tak, no to na pewno będzie Hashimoto, 120 zł, proszę położyć, żadnego wydruku z kasy fiskalnej. Jest słynna pani endokrynolog. Coś się zmieniło? Coś się zmieni? Wierzycie w to?
Znaczy ja myślę, że lekarze to jedna kwestia, ale takie codzienne rzeczy, jak chociażby zrobienie jakichś prostych prac remontowych w domu, czy cokolwiek takiego. Ja bym chciała, żeby kiedykolwiek zakończyły się wystawieniem paragonu, tudzież rachunku.
Aha. Żeby na przykład jak przyjdzie pani pokój.
To jest pani wybór, dołoży pani tych 20% i dostanie pani paragon. No przecież my nie jesteśmy tacy, co nie mamy stempelka. Zenek podaje stempelek.
Nie jestem za, chociaż to jest bardziej może rozmowa do tych, którzy przyjdą po nas, czyli do programu.
Ludzie i pieniądze.
Ale nie wydaje mi się, żeby państwo potrzebowało nakładania na podatku na wszystkie czynności między obywatelami takie pieniężne, no. Czy rzeczywiście, jak ktoś, ja miałem psa wyprowadzić na spacer za, nie wiem, kota, ja mam kota akurat, pilnować mi kota na weekend, jak wyjadę na ślub na koniec Polski, to co, 2 dychy plus VAT? No nie, no, bez przesady, no, nie daj mi się zwariować. Nie każdy przepływ pieniędzy musi, państwo musi o nim wiedzieć, musi brać z tego tytułu pieniądze, no.
Ale chyba nie płacisz sąsiadowi za to, żeby ci wyprowadził psa.
Mam życzliwego kolegę Borysa Kosakowskiego, który śpiewa czasami w Radiu Gdańsk i on się moim kotem zajmie.
Zajmuje się dobrze swoim kotem?
Tak, bo sam też ma doświadczenia z kotami. Ja się mu zrewanżuję.
Posiadacze kotów z wszystkich krajów, łączcie się. Posiadacze psów z wszystkich krajów, łączcie się. Płacący podatki, łączcie się. W bólu nie płacący podatków.
Oby nas było
podatków.
Więcej płacących podatków.
Cieszcie się do czasu, bo i na was pewnie kiedyś przyjdzie kryska, skoro przyszła jedna matyska. Musimy kończyć. Maciej Kosycarz, Jan Chlebowicz, Elżbieta Rutkowska, Michał Stamporek.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Dziękujemy.